2 czerwca o godzinie 7:55 w kwaterze generała Jodla meldunek został odebrany przez kapitana Henkela, który zanotował ten fakt w odpowiednich dokumentach, nie przekazując dalej informacji. 3 czerwca niemieckie stacje nasłuchowe we Francji zarejestrowały między 12 i 14:30 drugą część wiersza Verlaina, nadaną 15-krotnie przez radiostację w Daventry. Reille natychmiast wysłał raporty. Dołączył do nich notatkę. Podobnie jak dotychczas, linia Skalda-Normandia-Bretania uważana jest za najbardziej prawdopodobny teren ataku, jakkolwiek natychmiastowa inwazja nie jest jeszcze oczywista. 4 czerwca o godzinie 11:37 w biurze Jodla raport przyjął major Kranz. Z nieznanych powodów nie przekazał go jednak szefowi. W biurze pułkownika Rennego w Cossen ostrzeżenie utkwiło gdzieś w stercie papierów. W kwaterze Rundstedta we Francji raport dotarł do rąk pułkownika Wilhelma Mayer-Dietringa, który natychmiast powiadomił oficerów wywiadu w armiach dwóch grup armii. W 15. armii stacjonowanej w rejonie Calais podpułkownik Helmut Mayer zaraz po odszyfrowaniu raportu schował go do teczki i wyruszył na poszukiwanie dowódcy armii generała Hansa von Salmutta. Zgodnie z informacją adiutanta znalazł go na przyjęciu, gdzie generał grał w brydża. Dobrze, ogłoście alarm Stufe 2, czyli stan najwyższej gotowości bojowej, ale nie widzę specjalnych powodów do niepokoju. Za stary ze mnie wyjadacz, skwitował generał treść meldunku i wrócił do gry. Wkrótce 15. Armia była gotowa do odparcia alianckich wojsk inwazyjnych, gdyby wylądowały one w okolicach Calais. 7. Armia, stacjonowana w Normandii, nie została postawiona w stan pogotowia. W Saint-Lô oficerowie sztabu 84. Korpusu brali udział w urodzinowym przyjęciu dowódcy generała Ericha Marxa. W Le Mans, gdzie znajdowała się siedziba dowództwa, nie było generała Friedricha Dolmana, gdyż wyruszył on, podobnie jak wielu dowódców dywizji, na ćwiczenia sztabowe do Rennes. Przed wyjazdem nakazał szefowi sztabu, generałowi Maxowi Pemzelowi, odwołanie próbnego alarmu, wyznaczonego na noc z 5 na 6 czerwca, gdyż, jak stwierdził, żołnierze potrzebują snu. Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego żołnierze armii wyznaczonej do obrony brzegów Normandii zostali zerwani z łóżek dopiero 6 czerwca o 2:15. Po wojnie pułkownik Staubwasser zeznał przed amerykańską komisją. Około godziny 22 oficer sztabowy z 15. Armii poinformował mnie przez telefon, że przechwycono jedno z kodowych słów, fragment wiersza Verlaina, i że z tego powodu 15. Armia postawiła w stan gotowości swoich żołnierzy. Natychmiast przekazałem tę informację Szpajdlowi, generałowi Hansowi Szpajdlowi, szefowi sztabu grupy Armii B. Ale uwzględniając, że dowództwo grupy Armii B nie miało żadnych wskazówek, na podstawie których można byłoby ocenić znaczenie przechwyconych słów, rozkazał mi on uzyskanie decyzji o ogłoszeniu alarmu z kwatery głównej Rundstedta. Najciekawsze, że generał Szpajdel przekazał ten rozkaz pułkownikowi Staubwasserowi w czasie przyjęcia, którego uczestnicy, członkowie antyhitlerowskiej organizacji Schwarzkapelle, dyskutowali 22-stronicowy projekt zawieszenia broni, przygotowany podobno na żądanie feldmarszałka Rommla. Pułkownik Staubwasser skontaktował się natychmiast z kwaterą feldmarszałka Rundstedta, ale tam oficer sztabowy przekazał mu rozkaz OB West powstrzymania się od alarmowania oddziałów. Kim był ten oficer sztabowy? Czyżby alianckim agentem, który w decydującej chwili nie dopuścił do ogłoszenia alarmu? Nie wiemy tego do dziś. Adolf Hitler był przekonany, że generał Szpajdel zdradził i nie postawił w stan gotowości bojowej jednostek 7. Armii. Został aresztowany przez gestapo, ale udało mu się uratować życie, a wiele lat po wojnie mianowano go wysokim urzędnikiem NATO. Czyżby w uznaniu zasług w gorącą noc 6 czerwca? D-Day. 11 minut po północy porucznik Noel Poole wysunął się przez luk w podłodze Stirlinga, lecącego na wysokości 3000 stóp nad półwyspem Cotentin. Spadał przez chwilę jak kamień w czarną przepaść, aż poczuł gwałtowne szarpnięcie. To automatycznie rozwijający się spadochron przywrócił mu poczucie rzeczywistości. Tuż nad nim, po lewej i prawej stronie, rozwinęły się trzy kolejne spadochrony skoczków grupy Titanic. Po 5 minutach wszyscy wylądowali bezpiecznie na łące w pobliżu drogi prowadzącej do odległego o 8 kilometrów Saint-Lô. Kilkanaście minut później do 4 skoczków wypakowujących broń i amunicję z brezentowych pojemników dołączyło 4 następnych spadochroniarzy. Razem zaczęli poszukiwać dużych skrzyń, również zrzuconych na spadochronach. Nie minęło pół godziny, gdy niebo nad ich głowami pokryły setki spadochronów. Każdy, kto obserwowałby tę scenę, musiałby uznać, że alianci przystąpili do zmasowanego desantu oddziałów, których zadanie polegało na opanowaniu Saint-Lô. Jedynie z bliska można było dostrzec, że z samolotów zrzucono gumowe 60-centymetrowe lalki, które po uderzeniu o ziemię wydawały odgłos imitujący ogień karabinowy prawdziwych spadochroniarzy. Porucznik Poole i jego grupa zamontowali głośniki emitujące dźwięki wybuchających pocisków, strzelających moździerzy, odgłosy komend dowódców i okrzyki żołnierzy. Po 30 minutach Poole i pozostali żołnierze porzucili aparaturę i rozpoczęli odwrót. Podobne desanty przeprowadzone w kilkunastu innych miejscach spełniły zamierzone zadanie. Niemieckie oddziały przeświadczone, że rozpoczyna się walka, zajęły pozycje obronne. Zabrakło ich w miejscach, gdzie rzeczywiście wylądowali alianccy spadochroniarze. Gumowe kukły zmyliły nawet głównodowodzącego wojskami niemieckimi na zachodzie. Feldmarszałek Gerd von Rundstedt poszedł spać o 23:00. W jego kwaterze nie spodziewano się tej nocy problemów, gdyż zła pogoda wydawała się przekreślać możliwość inwazji. Najwyżsi niemieccy oficerowie byli przekonani, że żaden dowódca nie wydałby rozkazu wyjścia okrętu w morze przy wietrze, którego siła przekraczała 6 stopni w skali Beauforta. O godzinie 2:15 w kwaterze von Rundstedta zadzwonił telefon. Szef sztabu 7 Armii, generał Pemzel, informował o desantach spadochronowych. Kilkanaście minut później USS Bayfeld, na którego pokładzie płynął dowódca oddziałów mających atakować plażę oznaczoną kryptonimem Utah, rzucił kotwicę w odległości 11,5 mili od brzegu. O 2:51 okręt Ancon, okręt dowodzenia jednostkami amfibijnymi, zakotwiczył w odległości 11 mil od plaży określonej przez Amerykanów kryptonimem Omaha. O 2:55 generał Pemzel przekazał do kwatery von Rundstedta informację, że z morza na wschód od Cotentin dobiega hałas silników okrętowych. Chodziło o okręt Ancon. A w rejonie Cherbourga dostrzeżono kilka nieprzyjacielskich okrętów. Rundstedt, wyrwany z głębokiego snu, w szlafroku, przechadzał się po gabinecie. Nie mam pewności, czy nie jest to główna operacja aliantów, powiedział do generała Boda Zimmermana, który nie zdążył położyć się spać, gdyż na tę noc zaplanował sobie urlop, ale nie odjechał daleko. Adiutant szybko go odnalazł. Proszę udać się natychmiast do Berchtesgaden i przedstawić sytuację w kwaterze Führera. Feldmarszałek wziął prysznic i wypił filiżankę mocnej kawy. O 3:15 wszedł do pokoju operacyjnego, aby na bieżąco obserwować rozwój wydarzeń na podstawie meldunków nanoszonych na mapy przez dyżurnych zbierających informacje z całego wybrzeża. Już po godzinie zorientował się, że desant spadochronowy był początkową fazą wielkiej operacji inwazyjnej. Wiedział, że skierowanie do boju dywizji pancernych przesądzi o rozwoju sytuacji. Gdyby czołgi wyruszyły natychmiast, to w ciemnościach chroniących je przed samolotami szybko dotarłyby do miejsca lądowania wojsk alianckich. O godzinie 4:05, na 2 godziny przed wschodem słońca, z amerykańskich okrętów w rejonie Omaha żołnierze zaczęli przesiadać się do pojazdów amfibijnych i jednostek desantowych. Feldmarszałek wahał się. Zdawał sobie sprawę, że rozkaz skierowania dywizji pancernych do walki z desantem może mieć dla niego bardzo poważne konsekwencje. Jednakże o 4:30 rozkazał dwom dywizjom, 12 SS Hitlerjugend, stacjonowanej między Paryżem i Caen, oraz Panzerlehr, między Orleanem i Caen, wyruszyć w stronę wybrzeża Normandii. Jednocześnie wydał rozkaz dowódcy 12 dywizji SS, generałowi Kurtowi Majerowi, aby połowę sił skierował na północ od Lisieux w celu zniszczenia spadochroniarzy. Nie domyślał się nawet, że nie było tam żadnych spadochroniarzy, a jedynie gumowe kukły. Mimo rozproszonych sił, jednostki pancerne, które zmierzały do Normandii, stanowiły siłę wystarczającą do zmiecenia żołnierzy zbiegających z okrętów desantowych. O 5:30 alianckie okręty, które zajęły pozycję wzdłuż 60-milowego odcinka wybrzeża, rozpoczęły ostrzeliwanie niemieckich punktów dowodzenia i stanowisk ciężkiej artylerii. 600 okrętów dawało salwa po salwie, wstrzeliwało się w bunkry. O 6:30 pierwsze 20 okrętów desantowych Landing Craft Vehicle of Personnel, z których każdy przewoził 30 żołnierzy z 8 pułku 4 dywizji, otworzyło rampy w odległości około 90 metrów od plaży oznaczonej kryptonimem Utah. Żołnierze zeskakiwali do morza i brnąc po pas w wodzie zbliżali się do brzegu. Opór niemiecki był znikomy, gdyż kilkanaście minut wcześniej bomby i działka 276 bombowców B-26 Marauder zniszczyły najsilniejszy punkt oporu, bunkier W-5 uzbrojony w 5 dział. Feldmarszałek von Rundstedt nie był pewny, czy właściwie ocenia sytuację. A jeżeli meldunki o zbliżaniu się floty inwazyjnej do Normandii są wynikiem sprytnego podstępu aliantów, zastosowanego po to, aby ściągnąć tam główne siły niemieckie, gdy właściwa inwazja rozpocznie się gdzie indziej, był przekonany, że atak nastąpi w Pas-de-Calais. Nie chciał brać na siebie ciężaru odpowiedzialności i do OKW wysłał meldunek. Obwest zdaje sobie sprawę, że jeżeli jest to nieprzyjacielska operacja na pełną skalę, to może być ona zniszczona jedynie przez bezpośrednią akcję naszych sił. To wymaga zaangażowania tego dnia dostępnych strategicznych rezerw 12 Dywizji SS i Panzerlehr. Jeżeli wyruszą szybko, mogą przystąpić do bitwy na wybrzeżu w ciągu dnia. Oficer dyżurujący w OKW nie odważył się jednak obudzić generała Jodla. W rezydencji Hitlera w Berchtesgaden admirał Karl Jesko von Puttkamer odebrał telefon z OKW około 5:00 i dowiedział się, że nadszedł niejasny meldunek o jakiejś próbie inwazji we Francji. Puttkamer zdecydował się nie budzić Hitlera, gdyż niewiele miał mu do powiedzenia, poza tym istniała obawa, że obudzenie wodza o tej porze spowoduje jedną z niekończących się scen, które często prowadziły do podejmowania najdzikszych decyzji. Tymczasem niemieckie dywizje pancerne, zgodnie z rozkazem feldmarszałka von Rundstedta, zbliżały się do normandzkiego wybrzeża. O godzinie 6:00 obudził się Jodl, którego natychmiast poinformowano o napływających meldunkach, że we Francji nastąpiła inwazja i feldmarszałek von Rundstedt rzucił do walki 2 dywizje pancerne. Jodl wpadł we wściekłość. Był przekonany, że inwazja nastąpi w rejonie Pas-de-Calais, i tam należy skierować odwody pancerne. Wydał rozkaz natychmiastowego zatrzymania czołgów. O 7.30 osobiście poinformował o tym Rundstedta. Ten mógł odwołać się tylko do Hitlera. Nie zrobił tego jednak. Być może dlatego, że miał bardzo słaby słuch i korzystał z telefonu najrzadziej jak mógł. Być może dlatego, że nienawidził Hitlera i uważał, że feldmarszałkowi nie wolno się poniżać telefonowaniem do kaprala. W sytuacji, gdy Jodl zatrzymał dwie dywizje w Normandii do walki z amerykańskimi, kanadyjskimi i brytyjskimi oddziałami wychodzącymi na brzeg, mogło stanąć 146 czołgów i 51 dział samobieżnych 21. Dywizji Pancernej zamiast 500 czołgów, 100 dział samobieżnych oraz 40 tysięcy grenadierów pancernych trzech dywizji. Hitler obudził się o 10. Do jego pokoju weszli admirał Puttkamer i drugi adiutant, generał Rudolf Schmund. Przynieśli mapę północnego wybrzeża Francji z naniesionymi znakami obrazującymi rozwój sytuacji w ciągu ostatnich godzin. Hitler, ubrany w szlafrok, wysłuchał ich uważnie i nakazał wezwać feldmarszałka Wilhelma Keitla, szefa Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu oraz generała Jodla. Stawili się po kilku minutach. Jodl wyjaśnił, że wydał już rozkaz zatrzymania dywizji pancernych uruchomionych przez Rundstedta. Aprobuję tę decyzję, powiedział Hitler. Użycie rezerw strategicznych musi poczekać na wykrystalizowanie się sytuacji. Tę opinię powtórzył kilkakrotnie. Na zachodzie tymczasem 1600 pojazdów pancernych z napełnionymi zbiornikami i załadowanych amunicją na darmo oczekiwało rozkazu wyruszenia do Normandii. Około 11 pułkownik Rene został powiadomiony, że w czasie porannej narady Hitler nakazał przygotowanie oceny sytuacji we Francji. Pułkownik zebrał ostatnie meldunki, jakie nadeszły od agenta Arabel i zamknął się w swoim gabinecie, aby do 12, na którą wyznaczona była konferencja w Berghofie, przygotować raport. Siły użyte w inwazji stanowią relatywnie małą część dostępnych sił alianckich. Z 60 dużych formacji stacjonowanych w południowej Anglii wydaje się, że użyto zaledwie 10 lub 12, w tym powietrzno-desantowe, pisał pułkownik Rene i ostrzegał. Żadna z jednostek First United States Army Group, składająca się z około 25 dużych formacji stacjonowanych na północ i południe Tamizy, nie została dotychczas użyta. To wskazuje, że wróg planuje dalszą na pełną skalę operację w rejonie kanału La Manche. Jedna z nich może być oczekiwana w sektorze Pas-de-Calais. Biuletyn zawierający tę notatkę wręczono uczestnikom konferencji, która rozpoczęła się w zamku Klesheim, dość daleko od ośrodków dowodzenia Wehrmachtem. O wyborze tego miejsca zadecydował rozkład zajęć Hitlera, który tam właśnie podejmował nowego premiera Węgier, generała Dome Stojej. Z tego też powodu Führer nie dotrwał do końca narady. Musiał powitać gościa. Jednakże tuż po godzinie 14 Hitler wyszedł z sali, w której podano uroczysty obiad na cześć węgierskiego gościa, aby polecić generałowi Schmundtowi przekazanie zgody na użycie dwóch dywizji pancernych, zastrzeżeniem, że nie wolno użyć do walki w Normandii żadnej z jednostek 15. Armii z Pas-de-Calais. Około 16 czołgi i działa samobieżne dwóch dywizji pancernych rozpoczęły ponowny marsz w stronę normandzkich wybrzeży. Straciły prawie 12 bezcennych godzin, podczas których korzystając z osłony ciemności, a później porannych mgieł, chroniących przed alianckimi samolotami, mogły szybko dotrzeć na miejsce przeznaczenia. Obecnie ich szanse na rychłe przemieszczenie były znacznie mniejsze. Samoloty alianckie przystąpiły do blokowania wszelkich dróg, jakie pozostały po wysadzeniu przez ruch oporu mostów i torów kolejowych. Generał Eisenhower zdecydował się wprowadzić w życie plan opracowany przez generała Montgomery'ego, a określany stworzeniem duszących punktów. Chalk Pines. Początkowo dowództwo amerykańskiej 8 Armii Lotniczej protestowało przeciwko zniszczeniu miast leżących na trasie przejazdu niemieckich czołgów, jednakże musiało ustąpić wobec rozkazu głównodowodzącego generała Eisenhowera. Francuskie miasta i wsie zostały obrzucone gradem amerykańskich bomb. Wieś Bocage, licząca 1500 mieszkańców, została starta z powierzchni ziemi. Saint-Lô zamieniono w kupę gruzów. W 6000 Coutances bomby latających fortec oszczędziły tylko piękną katedrę neogotycką. Również w Lisieux ocalała jedynie katedra. Podobny los spotkał dziesiątki normandzkich miast. Czołgi z trudem przedzierały się przez gruzy. Musiały godzinami oczekiwać, aż saperzy utorują przejazd w stertach ruin blokujących ulice, albo kierowały się na wielokilometrowe objazdy. Ruch 500 czołgów i około 50 tysięcy żołnierzy został spowolniony, a każda godzina dawała aliantom szansę na wzmocnienie sił, ściągnięcie większej liczby dział przeciwpancernych, amunicji, czołgów, ciężkiej artylerii. W tej sytuacji najniebezpieczniejsze dla wojsk inwazyjnych pozostawały oddziały 15 Armii w Pas-de-Calais. Mogły one w ciągu jednego dnia dotrzeć do Normandii. Należało więc za wszelką cenę umocnić Hitlera w przekonaniu, że desant w Normandii jest pułapką, a właściwe uderzenie nastąpi w Pas-de-Calais, gdy tylko stacjonowane tam oddziały zostaną skierowane do wsparcia jednostek walczących w Normandii. Ostatni cios. 8 czerwca 1944 roku radiostacja w Paryżu odebrała szyfrogram nadany przez André z Londynu. Kilkanaście minut później w Cossen pułkownik René otrzymał odszyfrowany tekst. Na własne oczy widziałem, jak oddziały grupy armii Pattona przygotowują się do wyruszenia z rejonów zgrupowań do portów na wschodnim i południowo-wschodnim wybrzeżu Anglii. Według słów generała Pattona, operacja odwracająca uwagę w Normandii rozwija się dobrze i w tej sytuacji nadszedł czas, aby przystąpić do akcji w rejonie Calais. Pułkownik René nie miał powodów, by wątpić w meldunek agenta André, który kilka tygodni wcześniej został mianowany oficerem łącznikowym przy dowództwie Fussag, a więc miał bezpośredni dostęp do najważniejszych decyzji podejmowanych przez generała Pattona. René kazał przynieść wszystkie materiały, które w ciągu ostatnich kilku dni zebrano na temat Fussag. Gdy na biurku pojawiła się gruba teczka, wyjął z niej kilka wycinków z prasy angielskiej, informujących, że 9 i 10 czerwca do zamku w Dover przybędzie szef sztabu generalnego US Army, generał George Marshall. Bez wątpienia takie wydarzenie łączyło się z czymś szczególnym. A co szczególnego działo się w tych dniach? Oczywiście wyruszenie oddziału Fussag do walki. Teczka zawierała również raport z rozpoznania lotniczego. Z analizy zdjęć wynikało, że w Orwellu i w Debenie następuje koncentracja okrętów inwazyjnych. Nasłuch radiowy meldował o gwałtownym zaniku normalnej łączności, co z reguły poprzedzało wyruszenie oddziałów do akcji. Pułkownik René wysłał depesze do wszystkich dowódców wojsk niemieckich na zachodzie. Według wszelkiego prawdopodobieństwa główna operacja inwazyjna na wybrzeżu belgijskim jest oczekiwana 10 czerwca. Wycofanie jednostek z rejonu 15 Armii jest niewskazane. Następnego dnia, tuż przed południową konferencją Hitlera z najwyższymi dowódcami, do Berghofu zadzwonił pułkownik René. Telefon odebrał pułkownik Friedrich Adolf Krummacher, oficer wywiadu podlegający bezpośrednio Hitlerowi. Musi pan przekazać Führerowi, mówił René, wyraźnie podekscytowany, że decyzja skierowania do Normandii jednostek 15 Armii będzie niewybaczalnym błędem. Nasłuch radiowy przechwycił właśnie depesze dla belgijskiego ruchu oporu, nakazujące podjęcie na masową skalę działań sabotażowych nocą z 9 na 10 czerwca. Musi pan też poinformować Führera, że najnowsze doniesienia wywiadu wskazują, iż wróg jest już gotowy do rozpoczęcia wielkiej operacji inwazyjnej. Oczywiście zaprezentuję pański punkt widzenia z pełnym zaangażowaniem z mojej strony, zapewnił Krummacher, odkładając słuchawkę. Nie była to pusta obietnica, która miała uspokoić podekscytowanego szefa Fremdenherwest. Oficer wywiadu Hitlera również był przekonany, że alianci uderzą w rejonie Calais. Hitler bardzo uważnie wysłuchał opinii Jodla i raportu Rennego. Zdecydował jednak, że nie podejmie decyzji w sprawie użycia jednostek 15. Armii wcześniej niż podczas konferencji o północy. Tak więc najbliższe 12 godzin miało przesądzić o losach inwazji. Tuż przed konferencją generał Jodl przekazał Hitlerowi meldunek, który nadszedł z Madrytu od generała Ericha Kulentala, kierującego najcenniejszymi agentami niemieckimi Wielkiej Brytanii, w tym również Andrem. Sądzę, mein Führer, że w obecnej sytuacji jest to dokument szczególnie ważny, powiedział Jodl, podsuwając tekturową teczkę zawierającą raport z Madrytu. Hitler sięgnął po szkło powiększające, którego musiał używać ze względu na bardzo słaby wzrok, i zagłębił się w lekturze. Po osobistej wymianie poglądów z moimi agentami i uwzględnieniu zmasowanej koncentracji wojsk we wschodniej i południowo-wschodniej części Anglii, nie biorących udziału w dotychczasowej operacji, doszedłem do wniosku, że normandzka operacja jest manewrem odwracającym naszą uwagę. Jej celem jest ściągnięcie naszych rezerw w rejon przyczółków, aby przeprowadzić decydujące uderzenia w innym miejscu. Być może dokument ten zadecydował o losach wojny na zachodzie. Następnego dnia w Storey's Gate w centrum Londynu zebrali się najwyżsi dowódcy amerykańscy i brytyjscy, którzy pozostali jeszcze w Wielkiej Brytanii. Przybył również generał Marshall. Wszyscy doskonale rozumieli, jak ważne chwile nadeszły. Na razie rozwój sytuacji można było uznać za pełny sukces. Plany przewidywały, że czwartego dnia inwazji alianci przerzucą na wybrzeże normandzkie 16 dywizji, które będą musiały stawić czoło 21,5 dywizji niemieckiej. Tymczasem 10 czerwca Niemcy mieli w Normandii 10,5 dywizji. Taki był efekt zmasowanego bombardowania, zablokowania szlaków komunikacyjnych przez francuski ruch oporu i wielkiej gry wywiadu, która wprowadziła w błąd niemieckie dowództwo. Jednakże ta korzystna dla aliantów sytuacja mogła zmienić się z godziny na godzinę. Czołgi i żołnierze 15. Armii potrzebowali zaledwie jednego dnia, żeby dotrzeć do Normandii. W pewnej chwili do pokoju weszła Joan Bright, sekretarka, której pieczy powierzono najtajniejsze dokumenty. Trzymała w ręku czarną teczkę. Wszyscy rozpoznali Black Book, teczkę, w której przechowywano rozszyfrowane depesze Enigmy.